Cześć Boże, Klaudiusz Pobudzin, rozpoczynamy Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Jacek Trznadel, przewodniczący Rady Polskiej Fundacji Katyńskiej.
Witam.
Cześć Boże, proszę Państwa, panie profesorze, minął miesiąc od tragicznej katastrofy prezydenckiego samolotu w drodze do Smoleńska. Co wiemy w ogóle na temat przyczyn, czy tego, co się w ogóle stało?
Proszę pana, właściwie nic nie wiemy, dlatego że dostajemy informacje z tego śledztwa, które albo w gruncie rzeczy niczego nie wyjaśniają, albo to, że pełne wyjaśnienie może nastąpić za miesiąc albo dwa lata, albo cząstkowe wyjaśnienia, które tworzą pewien chaos informacyjny, dezinformację. I myślę, że to właśnie budzi nie tylko u mnie taką jakąś nieufność u ludzi, bo jeżeli następuje taki szum informacyjny i jest 50 interpretacji, to znaczy, że to ma na celu niewyjawienie tej ważnej informacji, która byłaby jakimś stopniem na drodze do prawdy. Przecież podstawowych wiadomości takich nie otrzymaliśmy. I wie pan, ciągle tutaj jest powtarzane słowo tajemnica. Tajemnica, tajemnica śledztwa. Ale rozumiem, że czy konieczne jest użycie słowa tajemnica? Może po prostu wystarczyłoby podawać, że na razie nie podajemy tych szczegółów, bo one nie są do końca rozpatrzone i uwiarygodnione. To mi przypomina, wie pan, że w PRL-u wszystko było tajemnicą. Pan nie mógł zrobić fotografii dworca kolejowego, a ja mam znajomego, który poszedł do więzienia na parę lat, bo sfotografował most Kierbedzia zwalony przez Niemców. I to było tajemnica państwowa. Więc mnie się to bardzo nie podoba, to słowo tajemnica. Pan Edmund Krich powiedział w pewnym momencie, tu jest kartka całkowicie zakreślona tuszem, to jest głos z kokpitu, ja to znam, ale nikt tego poza tym nie zna. Jeżeli ta kartka zginie i ja umrę, to już nikt nie będzie wiedział. No po co się puszcza takie wiadomości?
Powiedział też, że dokładna godzina jest 8:41:06, to też może się zmienić. Nie wiemy, od czego to zależy. Pan, panie profesorze, wystosował list, apel do pana premiera Donalda Tuska o powołanie niezależnej Międzynarodowej Komisji Technicznej dla zbadania przyczyn katastrofy.
Tak, no data pod tym moim posłaniem, pod tym moim listem jest 19 kwietnia. No to już upłynęło jednak te 9 dni od katastrofy. Ja powziąłem tę myśl trochę wcześniej. Tutaj muszę jedną rzecz sprostować, bo chodzi o ścisłość, mogą z tego wyniknąć jakieś później problemy, że to był całkowicie mój własny pomysł. Podpisałem się wprawdzie jako przewodniczący Rady Fundacji Katyńskiej, ale nawet z nikim nie konsultowałem, po prostu ten tytuł mi przysłuchuje. Gdybym ja się nie podpisał, to może mogłaby się podpisać pani Bożena Łojek, która niestety zginęła w tym samolocie, która była przewodniczącą zarządu Polskiej Fundacji Katyńskiej. Po prostu czekałem aż trochę, no przejdą te najważniejsze pogrzeby i miałem właśnie wiele wątpliwości. I wydało mi się, że rzeczą najprostszą, prawda, powołanie takiej komisji z dwóch powodów. To nie tylko byłoby dlatego, że nie ufamy Rosjanom, a nie mamy powodu im ufać, bo w takiej sytuacji, prawda, każdy sędzia śledczy powinien być nieufny, a oni tyle rzeczy sfałszowali, że tym bardziej nie wiadomo, jaką praktykę poszczególni ludzie kontynuują. Ale to także taka komisja, gdyby to naprawdę do końca rozpatrzyła i wyjaśniła, to by stanowiło barierę, że nie byłoby podejrzeń w stosunku do strony rosyjskiej. Ale także, jeżeli by to były tylko techniczne sprawy, nie byłoby podejrzeń w stosunku do sprawy polskiej. Ja otrzymałem taki list od takiego koła polonijnego w Stanach Zjednoczonych i oni tam piszą, że wystosowali także list do rządu Stanów Zjednoczonych, prawda, czy oni się tym zajmą, to inna sprawa, z którym widzą dwa podmioty, które mogłyby być podejrzewane w normalnym śledztwie o udział, jeżeli by, prawda, to był zamach w tej katastrofie. To znaczy strona rosyjska i strona polska. I po prostu taka komisja międzynarodowa to by wszystko wyjaśniło i ten, kto nie chce tej komisji międzynarodowej, czy boi się tej komisji, czy uważa, że to naruszałoby prestiż, popełnia ogromny błąd i wydaje mi się, że to błąd przez zaniechanie albo świadomą decyzję jest czymś, co bardzo niekorzystnie świadczy na trzeźwość umysłu naszego premiera i wybranie rozwiązania, które byłoby najlepsze nie tylko dla chwili obecnej, ale jak podkreślam, także i dla przyszłej świadomości historycznej. Proszę pamiętać, ile lat minęło od katastrofy gibraltarskiej, odkąd zaczęło się mówić, że przecież to nie był wypadek, że to był zamach. A Anglicy do dzisiaj utajniają pewne jeszcze akta.
A premier mówi, że nie chciał drażnić na początku Rosjan.
No przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. To słowo świadczy o jakimś zaniku poczucia suwerenności. Tam, gdzie ginie tylu przewodników duchowych społeczeństwa, to jest taki termin socjologiczny, i prezydent, prawda, naszego państwa, to myśleć o tym, czy ja kogoś zadrażnię? Cóż to za zadrażnienie, poza tym wynikające z naszych praw i z umów międzynarodowych? Ja uważam, że premier, czego zaniechał, powinien był w ciągu 2 godzin wygłosić orędzie do narodu, zażądać od Rosjan, mogliby się nie zgodzić, ale w ten czas ponosiliby jakieś konsekwencje, prawda, moralne i polityczne, żeby to śledztwo było po stronie polskiej. I sytuacja byłaby jednak zupełnie inna. Natomiast premier w moim rozumieniu zachował się, proszę pana, tak, jakby doniesiono, że tuż za granicą rosyjską, a nawet niech będzie pod Smoleńskiem, rozbił się mały samolot Cessna jakiegoś biznesmena i wszyscy zginęli. Prywatny samolot z jakimś prywatnym właścicielem. A nie, że zginął prezydent Rzeczpospolitej, to jeżeli, proszę pana, to tak jak przekładać na pierwszą Rzeczpospolitą, to jest tak jakby nagle króla zabrakło, prawda? No bo taką mniej więcej funkcję spełnia prezydent jako koordynator pewnych rzeczy, jako symbol władzy państwowej. I to zaniechanie premiera Tuska, to przecież bardzo wielu ludzi zrozumiało, czy po prostu odczuło nawet jako lekceważenie tego wypadku.
Prokurator Bogdan Święczkowski, były szef ABW, w wypowiedzi dla Radia Maryja i dla naszego dziennika mówi, że decydujące były pierwsze 48 godzin dla śledztwa. Natomiast ja pamiętam wypowiedź pana Edmunda Klicha, który mówił, że aż eksperci, takie było opóźnianie wynikało z tego, aż eksperci, mieli eksperta, ale ktoś powiedział, to weźmy eksperta lepszego, który przyleci z premierem. Premier późno w nocy przyleciał, czas płynął, godziny mijały i...
Proszę pana, ja myślę, że te pierwsze 40 godzin to strona rosyjska nie próżnowała. Myślę, że już odszukano czarne skrzynki tego samolotu, prawda? Nawet było, że się ich szuka. Z chwilą, kiedy znalazły się w rękach jednej strony, to znaczy, co myśli przeciętny, mówię, człowiek, niekoniecznie człowiek, który ma jakieś, prawda, skomplikowane myśli o wszystkich sprawach, że przecież w ciągu 48 godzin, jeżeli się dowód rzeczowy ma w ręku, to wszystko z nim można zrobić. Przecież w niektórych rodzajach są taśmy magnetofonowe. Można w każdym razie jakoś interweniować w te taśmy, a to jest podstawowa rzecz, proszę pana. Tam więcej rzeczy zaniedbano, bo to rzeczywiście w pierwszych 48 godzinach to się robi. Powinno być przesłuchanie, ale tak na zasadzie zaprzysiężenia sądowego tego człowieka z wieży kontrolnej. Przecież oni mają obowiązek rozmowy z załogą lądującego samolotu nagrywać. I to można było stwierdzić i to nie byłoby, potem się on wycofywał, to mówił, że Polacy nie znają języka rosyjskiego. To było, powiedziałbym, celowe krążenie wokół sprawy, a niczego, co by opierało się o twardy, prawda, grunt. A poza tym, proszę pana, tam było w ciągu tych 48 godzin jeszcze kilka innych spraw, ale nim o nich powiem, to powiem tak. Nie konsultując ze stroną polską, jak słyszałem czy czytałem, prawda, w internecie, helikoptery dwa wywiozły wszystkie ciała do Moskwy. To musiał być straszliwy pośpiech. Bez upoważnienia strony polskiej, no w końcu, przepraszam bardzo, zwłoki osoby i to osoby ważnej i tak dalej, to jedynie udało się, że z prezydentem tego nie zrobili. To przecież jest coś ważnego, coś nawet powiedziałbym we wszystkich kulturach świętego. I oni sobie wrzucają je do dwóch helikopterów na zasadzie własnej decyzji, niekonsultowanej, prawda, nie ogłaszają tego nawet, nie mówią jak, dopiero po miesiącu ja się dowiedziałem, jak, myślałem, że to były na przykład jakieś karetki, które przewoziły i tak dalej. W ogóle te pierwsze godziny okryte są tajemnicą i dlatego narastają spekulacje, słychać strzały. No może gapiów odpędzali, bo wiemy, że jest od razu po każdej katastrofie mnóstwo gapiów, tam złodziei i tak dalej. No ale proszę pana, z tego tworzą się rozmaite podejrzenia i mity. Przychodzi powiedzmy emerytowany lotnik i mówi, że widział w kokpicie czterech członków załogi przypiętych jeszcze pasami do siedzeń. A potem się okazuje, że członkowie załogi w ostatniej kolejności prawie zostali zidentyfikowani, to znaczy, że ich ciała, przepraszam, były zmasakrowane po prostu. No, to są rzeczy absolutnie nielogiczne. Nie zabezpieczono miejsca tego, gdzie samolot się rozbił. Przecież te wycieczki, o których się mówi w ostatnim czasie, które ciągle jeszcze znajdują, a to paszport, a to pamiątki, a może nawet części ludzkie, to jest niesłychane. I co? I wysyła się archeologów? Przecież to brzmi śmiesznie. Tam powinna być sądowa komisja polska, która przeczesze jeszcze raz cały teren. Słyszeliśmy od pani minister Kopacz, że oni na głębokość metra przekopali. Przecież to się nie zgadza z tym, co ci z wycieczek tam znajdują. I jakby powiedziałbym, jest w tym jakiś jednocześnie nie tylko brak poszanowania naszej suwerenności, niezależnie od przepisów międzynarodowych, ale także brak poszanowania dla czegoś tak ważnego, jak zwłoki tych, którzy zginęli. Przecież w ostatnim czasie, jak już dowiedzieliśmy, już po wszystkich pogrzebach, Rosjanie przesłali do Polski jeszcze kilka trumien zupełnie z oderwanymi szczątkami. I te trumny, jak słyszałem, zostały skremowane. Z tego powstało 12 urn, które mają być w tym wybranym miejscu na cmentarzu wojskowym pochowane. Więc jak to, prawda? Tutaj badają, tu DNA, a tutaj, prawda? I to się odbywa właściwie bez komunikatu. Ja nawet nie wiem, czy ja się tego nie dowiedziałem taką pocztą pokątną, prawda? Gdzieś to może było. Czyli jest to, no, zachowanie tego wszystkiego jest karygodne. To zachowanie jest karygodne. Mało tego, kiedy powiedziałem o tym, że premier powinien wygłosić orędzie do narodu, to powinien oczywiście powiedzieć o czymś takim, co się nazywa może nie stanem wyjątkowym, ale stanem wzmożonej czujności. No, są na pewno jakieś pośrednie stadia. Dlaczego? Dlatego, że nie ma prezydenta i nie ma szefów wielu wybitnych resortów, a przede wszystkim wszystkich resortów w armii. A może za tym miał iść jakiś atak, nie wiadomo, Al-Kaidy, a może jeszcze kogoś innego, czy terror z Iranu. Co my wiemy? I nic. I tylko następuje to, że w myśl konstytucji pan Komorowski pełni rolę głowy państwa, ale żadne służby, rząd i czynniki nie zostają postawione w taki stan wzmożonej gotowości. Ja powiem szczerze, ja za te zaniechania kilka osób w rządzie razem z premierem w przyszłości postawiłbym przed Trybunałem Stanu, żeby się z tego wytłumaczyli.
medialne przekazy cały czas idą w kierunku obarczenia winą pilotów. Nawet na pogrzebie majora Protasiuka, dowódcy samolotu, nie było żadnego przedstawiciela rządu. To też o czymś świadczy.
To, proszę pana, przede wszystkim jest to straszne, że tak powiem, w sensie ludzkim. Prawda? Bo był doświadczony pilot tak zwanej klasy mistrzowskiej o wielu latach, po wielu latach służby. W tym sensie jakby bliski mi miejscu urodzenia, bo ja też się urodziłem w Olkuszu, prawda? I proszę pana, tam jednocześnie powstały jakieś plotki, że ktoś na bloku, gdzie mieszkają rodzice, napisał sprayem słowo zabójca. Prawda albo nieprawda, ale ktoś to wymyślił. Dlaczego? Bo to jest przecież obciążanie. I dzisiaj też czytam w prasie jakieś oświadczenia, że pilot nie tylko, że popełnił błąd, ale gdyby wylądował, to powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, bo tego nie wolno mu było robić. Przecież to przeczy wszystkiemu, co się mówiło do tej pory, ale zgodne jest z pierwszymi oświadczeniami rosyjskimi, że samolot był całkowicie sprawny. Była mgła wszystkiemu winna. Wie pan, mgła to nic nie widać, to wszystko można na ten temat powiedzieć. I zawinił pilot właśnie, to się mówiło na początku. Tak jak na początku, po kilku minutach mówiło się już, że wszyscy zginęli. No przepraszam bardzo, przecież tam mogli być ludzie w stanie wstrząsu, głębokiej śpiączki i tak dalej, ale nawet nie, na początku mówiono, że 3 osoby jeszcze żyją. Przecież to były wiadomości z Lasu Katyńskiego, od Rosjan. Czy ktokolwiek z tych ludzi, którzy nadawali do agencji te wiadomości, z tego się wytłumaczył? Czy polskie czynniki tych ludzi pytały, skąd się to wszystko wzięło? No to plus, tłumaczy wszystkie inne.
Plus też dziwna różnica w godzinie. 8.56, no,
różnica w godzinie jest niesłychana, wie pan, dlatego że to już nie te czasy, kiedy biedni żołnierze rosyjscy chodzili majs czasy i zabierali zegarki, a teraz każdy ma zegarek i to jeszcze bardzo dokładny. Było tam wielu Polaków, no ale przecież była też wieża kontrolna, z której można było to wszystko widzieć i tak dalej, i tak dalej. Więc no i prawdopodobnie o tym się tutaj nie mówi, przecięcie linii elektrycznej. No ale nic się nie mówi, jaki był stan przyrządów pokładowych. Przecież tam chodzi dokładny chronometr, który powinien się zatrzymać w momencie uderzenia o ziemię. Dlaczego nikt nam o tym nie mówi? W ogóle nikt nam nie mówi o tym. Samolot był sprawny, póki był w powietrzu. Ale nie mówi się o tym, czy przyrządy pokładowe zostały zniszczone, czy nie zostały zniszczone.
Mówi się o tym, że piloci nie zgłaszali, ale przecież mogli nie wiedzieć czegoś.
Ale proszę pana, piloci nie zgłaszali, ale
komunikaty w mediach się pojawiły.
Ale przecież są tezy, i to są tezy, które istnieją także w Stanach Zjednoczonych. Powiem tu od razu, ktoś przyjechał ze Stanów i mówił o rozmowie z człowiekiem, który pracuje w kręgach zbliżonych do kontrwywiadu amerykańskiego. I tam jest ta teza o ataku elektronicznym, prawda, wiązką laserową, więc być może nagle zostały unieruchomione te wszystkie przyrządy pokładowe i na początku mówiło się wiele razy, i to mówili piloci polscy, już na wysokości 200 metrów, czyli daleko jeszcze od katastrofy, samolot zdradzał oznaki, że jest niesterowny. Czyli coś się tam stało. To nie jest moment, że pilot szuka, mówi, zawiadamia. On stara się uratować ludzi i siebie. Przecież to nie był samobójca. On miał żonę i 2 dzieci. Na pewno kochał życie, jak i swój zawód. Więc to jest cały konglomerat sprzeczności, albo można powiedzieć rozpowszechnianych bzdur, za których żadna prawda nie może się jak na razie ujawnić. I wie pan, przecież powiem inaczej, popatrzmy na śledztwa rosyjskie, nie mówmy już o okresie stalinizmu, bo przecież wiemy, że była komisja Burdenki do spraw katyńskich. Jak byłem w Gniezdowie, rozmawiałem z takim starym chłopem, ale dlaczego? Dlatego, że jego nazwisko znalazłem na liście świadków komisji Burdenki. Jak wiadomo, przed komisją Burdenki była komisja niemiecka, to byli profesorowie wyższych uczelni medycznych i ona powiedziała całkowitą prawdę, do dzisiaj nienaruszoną. A Burdenko po prostu wszystko sfałszował. Zresztą na łożu śmierci się do tego przyznał. Ja dobrze wiedziałem, jaka jest prawda. Ale wróćmy do tego chłopa. I nazywał się Krywozercew. I on mówi tak. Najpierw nie chciał przyjść ze mną rozmawiać, a córka mówi, no chodź stary, chodź, już ciebie na Białomorka nam nie wywiodzą. I mówi tak, dali mi do podpisania ten dokument, ale nie pokazali, co ja podpisuję. I to jeden z tych 60 świadków. No a potem...
In blanco de facto.
Proszę?
Czyli de facto in blanco.
Ale proszę pana, a poza tym wiele rzeczy w Rosji samej, zabójstw, no Politkowska na przykład... Nigdy, jakoś tam bardzo trudno jest znaleźć pewnych złoczyńców. Śledztwa nie postępują, jeśli mają zwłaszcza charakter polityczny. No to przepraszam bardzo, czy to budzi zaufanie? Nie za bardzo, prawda?
Panie profesorze, proszę państwa, jeżeli ktoś chciałby podpisać się pod tym apelem pana profesora, to na stronie www.jacektrznadel.pl można to uczynić. Teraz widzimy na dole ekranu adres internetowy. Panie profesorze, proszę tylko na zakończenie powiedzieć, ile osób już poparło
tak,
te słowa.
Więc ja zaglądałem przed tą naszą rozmową właśnie tam, bo jest tam licznik i w tej chwili to przekracza, te podpisy internetowe przekraczają 30 tysięcy. Gromadzone są właśnie w osobnych archiwach. Ale przecież wczoraj była manifestacja przed Pałacem Prezydenckim, gdzie przeczytano ten list i jak słyszę, oni się zgłoszą tutaj, żeby ich zarejestrować, podpisało się 2 do 3 tysięcy osób, więc to jest powszechne. I proszę pana, na zakończenie powiem tak, że mówią mi dziennikarze, że minister Boni mówi, my nic nie wiemy o takim liście. No przepraszam bardzo. A gdyby list był napisany tylko na płocie, to nikt nie doniesie ministrowi, że taki list istnieje. Musi być pieczątka z poczty. Ja oczywiście wyślę w ciągu paru dni, bo tylko co dostali urzędowo z poczty i z datownikiem, to oni wolą tłumaczyć się, że takiego listu nie ma. Niestety, taka jest prawda.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję. Proszę państwa, naszym gościem był profesor Jacek Trznadel. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu.
Jutro na Polski Punkt Widzenia 21:40. Szczęść Boże, dobranoc.